Waldemar Grabowski jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zgadza się z tym Hermaszewskim? Można tak pana zapowiadać już?
Kurczę, no chyba nie. Chyba do pana generała to trochę mi bardzo nawet bym powiedział daleko, ale mniej więcej jakąś namiastkę tego, co mógł przeżyć, miałem możliwość też doświadczyć na własnej skórze. Także.
Jak udało się panu dostać do centrum NASA, gdzie był pan jedynym Polakiem?
To znaczy tak, wszystko się zaczęło bardzo spontanicznie. Wypisałem aplikację do wzięcia udziału w specjalnym szkoleniu, które się nazywa Honeywell Educators at Space Academy. A to jest szkolenie, które rokrocznie od 2004 roku tak naprawdę jest organizowane i jest kierowane głównie dla nauczycieli przedmiotów ścisłych, czyli matematyków, fizyków, chemików i ogólnie rozumianego w sposób przedmiotów typu science, tak? Bo Amerykanie mają głównie tego typu blok przedmiotów realizowany. I są tam zapraszani nauczyciele, którzy formalnie muszą jakby przekonać osoby, które wybierają właśnie członków tego zespołu, znaczy tego szkolenia do tego, że to właśnie oni powinni się tam znaleźć.
Mm-hmm. Tak? Tam jest w sumie 200 osób, tam wziął udział w szkoleniu i pan jako jedyny Polak, czym się pan przebił? Chociaż wiemy, że zresztą tutaj pan Jacek Budziński, pana kolega z grona pedagogicznego, również mówił o tym, że pan może się pochwalić sukcesami i naukowymi, i dydaktycznymi, i różnymi osiągnięciami.
Jacek akurat mnie trochę
zna. To pewnie miało wpływ.
Tak, zna mnie trochę dłużej ze szkoły, bo to był mój profesor, ja jestem też absolwentem trójki, z czego wyjątkowo się cieszę. Jak widać, można się przebić również z trzeciego ELO, a wręcz przeciwnie, właśnie dzięki trzeciemu ELO w świecie i z tego się naprawdę bardzo cieszę. To jest, tak naprawdę powiem szczerze, ja napisałem po prostu to, co robię, tak. Powiem, to też było dość trudna, to była dość trudna rzecz do zrobienia, ponieważ musiałem odpowiedzieć na kilka pytań otwartych i te są zazwyczaj najtrudniejsze i maksymalnie mogę użyć 300 słów, więc no, biorąc pod uwagę, że ja naprawdę, no, powiem nieskromnie, strasznie dużo różnych rzeczy robię na co dzień. Dla młodych i nie tylko.
Tak, my też pamiętamy, mówiliśmy o tym, że pan brał udział w tym projekcie Dedalset.
Tak, byłem opiekunem akurat.
Tak, inicjował go, tak, budowanie mini-satelity, ale to dzisiaj nie jest okazja o tym, żeby rozmawiać o tych pozostałych rzeczach. Mhm. I chciałabym zapytać o pierwsze wrażenia, jak pan przyjechał do tej NASA, do Alabamy.
To znaczy tak, żebyśmy ustali jedną rzecz, to gdzie ja byłem, to jest ośrodek dydaktyczny NASA. Jeden z 14, ale chyba największy i wbrew pozorom jeden z najbardziej takich rozpoznawalnych w Stanach Zjednoczonych, w Huntsville, w Alabamie. I powiem szczerze, wszystko w Stanach jest inne niż w Polsce, tak? Przede wszystkim, no, to, co większość osób podkreśla, to ludzie, no, chcąc, nie chcąc, cierpią na odwagę i to rzeczywiście widać gołokiem. Natomiast ogólnie sam ośrodek...
Serca sobie uwagę fizykę.
Tak. Mówię szczerze, naprawdę, ale ja też powiem jeszcze inaczej, jak moi znajomi pytali się mnie, jak smakuje mi amerykańskie jedzenie i w ogóle powiedziałem, że patrząc tylko na nie już się tyje, więc to rzeczywiście jest, w taki sposób to działa.
A sama NASA?
Sama NASA, rewelacja. Nie? Naprawdę, gdybyśmy my mieli chociaż w połowie tak fajny ośrodek u nas, to powiem państwu, naprawdę, pani państwu, to by było coś genialnego. To jest takie inspirujące miejsce. My żeśmy autentycznie, no, ludzie, którzy mają po 30, 40, 50 lat, bawiliśmy się jak dzieci. I to jest ośrodek, który generalnie powstał z myślą o młodych, żeby ich inspirować do działania. NASA ma jeden prosty cel, tak? Oni mają pełną świadomość tego, że osoby, które dzisiaj są w wieku 10, 14, 15, 17, 18 lat, to są osoby, które w przyszłości zabiorą nas w kosmos, konkretnie na Marsa. To jest najbliższy plan NASA na 2040-50 rok. I oni wiedzą wprost, że jeżeli młody człowiek się zainspiruje właśnie w taki sposób, jeżeli mając 14 lat usiądzie za konsoletą centrum dowodzenia, która wygląda analogicznie do tej, którą w rzeczywistości NASA posiada. I jeżeli będzie mógł spróbować na własnych sił w czymś takim, gdzie będzie musiał posterować ludźmi, będzie musiał podać pewne informacje dotyczące lotu, będzie musiał spróbować wylądować w wersji symulacyjnej, co prawda, ale tak czy siak w takowych warunkach, gdzie będzie mógł chodzić formalnie po makietach, które są dokładnie identyczne jak te, w których szkolą się astronauci i ostatecznie w których przebywają, będąc w kosmosie. No to chcąc, nie chcąc, no nie ma bata. No, trzeba to pokochać, naprawdę. I powiem szczerze, nawet osoba, przypuszczam, totalny laik, która by tam pojechała, przypuszczam, że mogłaby się zainspirować, bo to naprawdę jest coś niesamowitego.
Czego was szkolono?
To znaczy, to wyglądało w taki sposób, że mieliśmy zarówno wykłady i spotkania z niesamowitymi ludźmi, z wyjątkowymi ludźmi, między innymi, a miałem możliwość spotkać się z astronautą, Michaelem Fumanem, który trzykrotnie był w kosmosie, jeśli dobrze pamiętam. i uścisnąć mu dłoń, to powiem szczerze, jest coś niesamowitego. Mieliśmy możliwość właśnie spotykania się jednym z pierwszych inżynierów, który odpowiadał za rozwój myśli kosmicznej Stanów Zjednoczonych w latach 50-tych, 60-tych, Edem Buckbeam. I to są takie dla nas jakby inspirujące rzeczy, tak? Bo ci ludzie faktycznie jeszcze żyją i oni odpowiadają za ten sukces Amerykanów w podboju kosmosu i mogliśmy ich spotkać, oni stali metr, dwa metry od nas i mam z nimi zdjęcia i w ogóle, no to jest coś niesamowitego. Bo generalnie dla większości z nas się jakby mamy takie poczucie, że te wszystkie osoby, które są jakby dookoła, one są jakby oddzielone od nas jakimś tam murem niedostępności i w ogóle takiej możliwości nie ma. To są normalni ludzie, uśmiechnięci i powiem naprawdę, niesamowici mówcy. To w jaki sposób oni opowiadają o swojej pasji, bo chcąc nie chcąc, to jest ich pasja, no potrafi każdego chyba zainspirować i oprócz tego warsztaty, w których budowaliśmy sami rakiety.
Tych warsztatów, tak, może budowaliśmy rakiety. Gdy pan opowiedział o dwóch, trzech wybranych eksperymentach, w których wziął pan udział.
Budowaliśmy rakiety akurat, które miały wylecieć w kosmos. No faktycznie wyleciały na kilkadziesiąt metrów i potem specjalne czujniki, żeśmy w nich umieścili, dzięki którym byliśmy w stanie pobierać dane i analizować. I to był jakby sposób pokazania nam, nauczycielom, jak można się pobawić w cudzysłowie właśnie takim małym kosmosem ze swoimi uczniami. Mogliśmy symulować, bawić się generalnie w robotami Sphero. To są takie kuleczki kolorowe, no, mogą zmieniać kolory i mogą być sterowane przez nas właśnie za pomocą choćby zwykłego smartfona. I to też jest
one
sposób.
One są wykorzystywane też tak, w tych Amerykanie to
Znaczy nie tyle w wyprawach kosmicznych, co potrafią jakby wygenerować w młodym człowieku umiejętność po pierwsze programowania, planowania. Można stworzyć specjalne miejsca, takie a la makiety, które mają symulować misję powierzchnię Marsa. Taką też mieliśmy symulację zrobioną. Trzeba było tak znaleźć sposób, mając na przykład, dawano nam minutę na zaplanowanie sposobu poruszania się tej kuleczki, aby znalazła się w odpowiednim miejscu, gdzie musiała podjechać pod górkę. To już jest, wbrew pozorom, wydaje się proste, fajne, przyjemne, ale to była wyższa szkoła jazdy, ponieważ nie mieliśmy tego sterować ręcznie, tylko zaprogramować go, konkretną
nie
ścieżkę.
Nie wydaje się proste.
Nie.
A
nie
jak jest na
proste.
Tym Marsie w takim razie?
No, na Marsie no, fajnie było, powiem szczerze, nic się nie udało zrobić, ale generalnie walczyliśmy bardzo, bardzo, bardzo wytrwale i ogólnie zabawa była naprawdę przednia. Nie?
Chciałam zapytać też o eksperyment, który pojawił się w internecie, powielany przez licznych internautów.
Tak,
kiedy jest pan
byłem
w maszynie i doświadcza pan tego, jak jest w pojeździe kosmicznym.
Coś takiego, gdyby wpadł w turbulencję, całość się nazywa MAT w skrócie, albo Multi-Axis Trainer, czyli taki trener wielokątowy, można by to tak na polski przetłumaczyć. Mniej więcej polega to w taki sposób, że siedzi się na siedzeniu, on zaczyna się obracać w jednej płaszczyźnie, no i takie dodatkowe pierścienie, które się znajdują właśnie w tym całym urządzeniu, powodują, że wirujemy, rotujemy tak naprawdę dookoła własnej osi, czasami nawet głową w dół.
Tak, od samego patrzenia szczerze, robi się słabo.
Tak, ale ja miałem taki ubaw z tego. Znaczy tak, żebyśmy się rozumieli, ja pierwszy raz coś takiego robiłem w życiu. Zabawa była przednia, naprawdę. My żeśmy wszyscy się tak chichrali z tego. Każdy się pytał, jak po, prawda? Czy śniadanie nie wracało?
No tak,
i teraz
tego
takie
skojarzenia się
nazywają. Nie, absolutnie nie. I powiem szczerze, w głowie też się nie kręciło i normalnie z tego zeszliśmy. Jest tego właśnie jeden chwyt, nie można zamykać oczu, tak? To jest podstawa, żeby błędnik nam nie oszalał, ale naprawdę obłęd. Polecam każdemu, jak będziecie Państwo mieli okazję.
Tak, jak będziemy rewelacja. W Alabamie przy okazji, w centrum NASA, to zajrzymy skorzystamy z tej porady. A jak było w rakiecie? Jakie wrażenia tutaj panu towarzyszyły? To znaczy, czy wystrzale, czy symulacja?
Tak, to była symulacja wystrzału z rakiety. Oj, powiem szczerze, dla osoby, która ma paniczny lęk wysokości, a ja mam lęk wysokości, to było ostre, ale z drugiej strony wyszedłem z założenia, że jak się nie walczy z własnymi jakimiś z własnymi lękami, prawda, to się nigdy nie wygrywa, więc trzeba było spróbować i tego. Jak Państwo widzieli, ja mam inny filmik, na którym widać moją minę w trakcie wystrzału, to po prostu dramat. Wyglądałem tak spanikowany, że jakbym mógł, to bym pewnie się od razu stamtąd wypiął i uciekał. Natomiast po wszystkim też jest fajny taki moment, jest pokazany, jak strasznie uśmiechnięty siedzę, macham rękami i cieszę się z tego i mówi, że chcę jeszcze raz. Więc no obłęd, taki możliwość doznania takiego stanu mini nieważkości w którymś momencie po samym wystrzale. To też było coś obłędnego i no, rewelacja, naprawdę. Polecam. Wiem, że w wesołych miasteczkach mają tego typu symulacje, więc jak ktoś miałby możliwość naprawdę zamknąć można oczy przez chwilę i chociaż tylko doświadczyć doświadczyć tego na sobie, jakby właśnie takiego ala wystrzału.
Tego rewelacja. Stanu nieważkości też pan doświadczył w symulacji pobytu na Księżycu.
No nie do końca niedociążenia, bo nieważkości niekoniecznie, ale też taka była właśnie symulacja, która pozwalała nam jakby poczuć się jak astronauta, który miałby chodzić na powierzchni Księżyca, ponieważ na nim przyspieszenie grawitacyjne jest 6-krotnie mniejsze niż przy powierzchni Ziemi. W związku z czym nasz ciężar jest też 6-krotnie mniejszy. Powiem szczerze, no też się będę powtarzał, ale coś przegenialnego. Człowiek praktycznie odbija się jak taka piłeczka ping-pongowa i tak sobie skacze bezwładnie i no, niesamowite, naprawdę.
Mam nadzieję, że te filmiki panu udostępni. Będziemy je mogli też naszym słuchaczom na naszym portalu, chociaż w części.
Dobra, udostępnimy. Będą mogli zobaczyć.
Będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda.
Tak, jak z siebie fizyk
robi
gubka, ale
czy te rozwiązania, które pan podejrzał, chociaż w dużej mierze opowiada pan rzeczywiście o tym z uśmiechem i tak trochę jako wesołym miasteczku i pewnie frajda była, ale z drugiej strony na pewno można było się tam wiele nauczyć. I czy te rozwiązania faktycznie da się jakoś wdrażać? Na przykład w trzecim LO, w Zielonej Górze, w Polsce?
Problem generalnie polega na tym, że u nas raczej nauczyciele boją się wdrażać czegoś, co jest nowe, niepoznane, albo coś zupełnie nowoczesne. Albo nawet takie nie tyle nowoczesne, co po prostu inne niż to, co my robimy na co dzień. Ja osobiście się nie boję tego typu rzeczy. No, przykład Dedalsata, o którym pani wspomniała wcześniej, to jest właśnie przykład czegoś, co jest charakterystyką w stylu pójścia pod prąd.
No tak, satelita w puszce.
Tak, ale to nie koniec naszych szalonych pomysłów, bo już mogę państwu powiedzieć tak pomalutku, że od kilku miesięcy planujemy nad jeszcze innym projektem, który mniej więcej jest troszeczkę bardziej przebojowy i ma mieć jakby takie podłoże bardziej medyczne, a chcemy wziąć udział w konkursie, który odbywa się w Australii. I w sumie już powiedzmy w 70% jesteśmy gotowi. Potem się zacznie problem z pozyskiwaniem środków na wyjazd, ale no, jesteśmy dobrej myśli, może się uda. Bliższe szczegóły może odeślę do internetu. Natomiast ogólnie rzecz ujmując, można, tak? Tylko warunek jest taki, żeby po prostu chcieć. Ja wychodzę z założenia, że rzeczy niemożliwych naprawdę nie ma. To znaczy ludzie się boją podjąć wyzwań, boją się starać, boją się aplikować na różnego rodzaju rzeczy, boją się wprowadzać nowe rzeczy w szkole, bo po prostu boją się jakby konsekwencji, które to poniesie. Między nami najgorsza konsekwencja to będzie taka, że się po prostu nie uda. I to jest jedyna rzecz, ale jeżeli nie spróbujesz, to nigdy nie będziesz wiedział, czy się nie udało. I to wielokrotnie robię właśnie z moimi uczniami. I powiem szczerze, choćby są Dedalsat i budowanie mini satelity, tak? No to byli licealiści w głównej mierze plus jeden gimnazjalista. Nikt nie podejrzewał, że oni zajdą tak daleko, że zajmą trzecie miejsce w Polsce. Kiedy w ogóle naszym marzeniem było chociaż dojście do finałowej dziesiątki. Więc no to było tak czy siak coś naprawdę niesamowitego, genialnego. I miejmy nadzieję, że w tym te rzeczy, które tam podpatrzyłem, czyli na przykład budowa mini rakiety jakiejś, czy tworzenie bardzo prostych obwodów elektrycznych, to są rzeczy, których u nas się formalnie jakby nie robi, ale nie stoi nic na przeszkodzie, żeby spróbować.
Może dzięki tym eksperymentom też jest taka wysoka zdawalność matur i takie świetne wyniki, bo wiem, że pan przygotowując uczniów do matury z fizyki osiąga również świetne rezultaty. Jaki jest ten sposób?
Ja powiem szczerze, ja formalnie kiedy zaczynałem pracę w Trójce, to zdawało kilkanaście osób maturę z fizyki, ale przypuszczam, że ta ilość potem wzrosła choćby też głównie dlatego, że fizyka została jakby na nowo odkryta i jest coraz bardziej potrzebna na studia wyższe. Natomiast ja próbuję robić, znaczy, no moje lekcje, jakby państwo wiedzieli, to nie są raczej takie typowe. Czasami robię siebie też mojego głupka, ale to w sumie chyba na tym rzecz polega, żeby nie było nudno. I to są rzeczy w taki sposób realizowane, że staram się jakby młodym ludziom tłumaczyć rzeczy, które są naprawdę bardzo skomplikowane. Niekiedy zupełnie jakby dla młodego człowieka nie do zrozumienia, ale za pomocą bardzo prostych środków przekazu albo bardzo prostych analogii do życia codziennego. Jeżeli uda się znaleźć złoty środek pomiędzy tym, co mamy na co dzień, a tym, co mamy zrealizować, to sądzę, że jesteśmy w stanie to zrobić i to robimy. I dodatkowo na pewno olbrzymim plusem tego typu sytuacji jest możliwość uczestniczenia przez młodych w różnego rodzaju wyjazdach naukowych, między innymi do CERN-u, do Genewy, w którym choćby byliśmy, no i trzy tygodnie temu na kolejne...
Zobaczyć
zderzacz hadronów. Pomimo od razu nie udało się, ponieważ on działał, ale byliśmy w marcu na warsztatach realizowanych tylko dla 9 uczniów z Polski, w tym 3 z 3 liceum. I wtedy staliśmy obok jednego z detektorów CMS, Wielkiego Zderzacza Hadronów. No, było coś genialnego. Przy okazji chciałbym podziękować pani prezydent Wiolecie Haręźle, która nam pomogła w sfinansowaniu tego wyjazdu. Niesamowita sprawa. No, albo jeszcze inne takie miejsce mega naukowe, to też się troszeczkę pochwalę. Tutaj formalnie zainspirował mnie mój uczeń podczas kółka, Szymon Budkiewicz, i pojechaliśmy do Obserwatorium Fal Grawitacyjnych Virgo. O falach grawitacyjnych jest bardzo głośno ostatnio.
Również dzięki naszemu ośrodkowi.
Dokładnie.
Dzięki Uniwersytetowi Zielonogórskiemu.
Tak, tak. Tutaj działają bardzo prężnie na tym polu. I pojechaliśmy do tego obserwatorium, no i z rozpiski, którą od nich otrzymałem, okazało się, że jesteśmy jedyną polską grupą w tym roku, więc no, tym bardziej się cieszymy. Super.
Gdzie pan się widzi za kilka lat?
Ojejku, to jest strasznie trudne pytanie, ponieważ wiele osób mnie o to pyta. Powiem szczerze, naprawdę nie wiem. Ja tak daleko nie wybiegam. Na razie muszę skończyć swoje studia, z którymi mam problem, ponieważ mam bardzo mało czasu. Próbuję zostać może kiedyś doktorem, może się uda. A do czego to dalej doprowadzi, naprawdę nie mam pojęcia. Ja bardzo lubię swoją pracę, bardzo lubię pracować z młodymi ludźmi. Strasznie lubię pokazywać im, że nie ma rzeczy niemożliwych. I zobaczymy, naprawdę nie.
Myślę, że uda się zainspirować tą rozmową wielu naszych słuchaczy i tego wam życzę.
Bardzo miło. Zapraszam do trzeciego.
Panu realizacji wszystkich planów. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Waldemar Grabowski był moim i waszym gościem.
Dziękuję serdecznie.